Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Nadchodzi rewolucja. Czy polskie firmy są gotowe na jawność wynagrodzeń? Zaprezentowano założenia nowego programu mieszkaniowego, wady i zalety. Jakie skutki, jeśli wejdzie w życie? Polska jako silny gracz w produkcji półprzewodników, na ile to możliwe. A Donald Trump znów grozi Hiszpanii, na ile spełnienie gruźb jest realne i czy unijne kraje jeszcze się ich boją. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studiu dziś goście Ewa Podgórska-Rakiel, wiceprezeska pracodawców Pomorza, i Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału ITRA Global. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy dyskusję od pieniędzy. Prawie 3 miesiące już obowiązuje ustawa o jawności wynagrodzeń, przynajmniej w części, ale nie wszystkie jej zasady weszły w życie. Część zacznie obowiązywać od czerwca. Na razie pracodawca powinien poinformować o wysokości zarobków albo w ogłoszeniu o naborze na stanowisko, przed rozmową kwalifikacyjną, przed nawiązaniem stosunku pracy. Nie może pytać kandydata, kandydatki o dotychczasowe zarobki, a po 7 czerwca pracownik będzie miał prawo do uzyskania informacji o średnich płacach na podobnych stanowiskach. No i tak firmy zatrudniające od 100 do 249 pracowników będą musiały raz na 3 lata pisać też raporty o luce płacowej, a firmy większe będą musiały robić to co roku. No i chciałam Państwa zapytać najpierw, jak z tą pierwszą częścią ustawy, która już weszła w życie pod koniec grudnia ubiegłego roku, czyli widełki płacy w ogłoszeniach, w rekrutacjach, czy też informowanie przed zatrudnieniem, jak z tym wszystkim sobie radzą pracodawcy, na ile to jest dla nich problem i w którym momencie najchętniej informują o tych widełkach.
Proszę Państwa, z punktu widzenia pracodawców, z którymi jestem w kontakcie, w związku z tym właśnie, że w ramach Pracodawców Pomorza często spotykamy się, rozmawiałam między innymi o tych przepisach. Pierwsza część tej jawności wynagrodzeń wydaje mi się, że weszła w taki sposób niekontrowersyjny. Tam oczywiście było parę kwestii do ustalenia, w jaki sposób, na którym etapie informować o wysokości tego wynagrodzenia, o czym mówić, o czym nie mówić. Natomiast no, niespecjalnie robi to jakiekolwiek tutaj większe problemy pracodawcom. Nie stwarza to HR-owcom większych problemów takich interpretacyjnych i w praktyce. Informacja o wysokości wynagrodzenia nieczęsto pojawia się jeszcze w ogłoszeniach. Zapewne widzimy, że w tych ogłoszeniach nie ma często właśnie informacji, ile na danym stanowisku będzie wynosiło wynagrodzenie, choć część firm oczywiście o tym informuje, ale też nie musi, tak? Na tym etapie ogłoszenia samego pracodawca nie musi informować o wysokości wynagrodzenia, bo może zrobić to w momencie, kiedy pracownik zgłosi swój zamiar właśnie złożenia oferty i wtedy odpisuje mu się mailowo, chociażby jaka jest wysokość wynagrodzenia. No, ma to być przede wszystkim w momencie, kiedy zanim pracownik jakby podejmie decyzję o zatrudnieniu. Więc wydaje mi się, że akurat ta pierwsza część przepisów dotycząca jawności wynagrodzeń na etapie właśnie tych rekrutacji, informowania o widełkach, o zasadach wynagradzania, ona nie stanowi problemu. Problemem będzie wprowadzenie tej drugiej części.
Od 7 czerwca,
tak,
która wejdzie
w życie.
I to
faktycznie tutaj przeraża troszeczkę pracodawców. Pracodawcy nie są przygotowani, nie mają kryteriów, nie mają podkryteriów dotyczących zasad wynagradzania. Nie jest w tym projekcie, który jest procedowany, nie jest jasno określone, co ma stanowić właśnie te kryteria, podkryteria. Troszeczkę pracodawcy są zagubieni w tym wszystkim. Wielu pracodawców do tej pory w regulaminach wynagradzania nie miało w ogóle zasad, czy tam takich jakby widełek płacowych, tak? Bo o tym generalnie mówimy i w tej chwili tworzą te widełki płacowe, no bojąc się właśnie tego, że tego 7 czerwca wejdą w życie przepisy i oni już muszą być na to gotowi. Co prawda, oczywiście tam pewnie jakieś vacatio legis będzie. Również pracodawcy będą mieli ten czas na przystosowanie, na rozmowy ze związkami związkami zawodowymi, z przedstawicielami pracowników, ale jednak wydaje mi się, że dla nas jest to dosyć duża praca do wykonania. I rzeczywiście tu pracodawcy obawiają się tego. No nie wiem, jak tutaj
Błażej Kucharski.
No temat faktycznie chyba zacznie rozgrzewać wszystkich pracodawców i pracowników. Ja bym się może odniósł tutaj do wypowiedzi pani prezes, do tej pierwszej części. Mm-hmm. Faktycznie podawanie w ogłoszeniach widełek, czy mniej więcej progów płacowych, wydaje mi się, w ogóle nie jest czymś nowym. I to nie ustawa, znaczy, tylko jakby to uregulowała.
Część firm podawała, część nie.
Mechanizm jest znany od lat i wydaje mi się, że ten model anglosaski, bo tak naprawdę międzynarodowe korporacje od lat w ogłoszeniach już podawały, na jakim stanowisku mniej więcej o czym mówimy, i to ułatwiało też już selekcję pewnych osób, które wiedziały po prostu, czy tam aplikować czy nie. Bardziej przeraża mnie ta druga część wypowiedzi, że faktycznie członkowie pracodawców nie są gotowi na to, bo nie mają widełek. To znaczy dzisiaj jest sytuacja w Polsce taka, że wynagrodzenia są przyznawane uznaniowo. I to też jest dzisiaj w mojej ocenie bardzo złe. I ja się nawet cieszę, że te przepisy wchodzą. Bo po pierwsze, wielokrotnie o tym tutaj nawet na antenie rozmawialiśmy, że na tym samym stanowisku zupełnie inne wynagrodzenie ma mężczyzna, inne ma kobieta. Jeżeli płace nie były jawne, to dochodziło do takich sytuacji. Dzisiaj pracodawcy faktycznie się boją, bo te wynagrodzenia często dają uznaniowo i sami nie wiedzą, dlaczego, ile płacą komu i za co. No to wydaje mi się, że jeżeli ktoś ich do tego nawet prawnie przymusza, to będzie miał refleksję, jak wycenić czyjąś pracę. Ja liczę, że to wpłynie dobrze na rynek pracy i faktycznie dzisiaj młodzi ludzie, którzy w mojej ocenie są świetnymi pracownikami, bardzo jasno mówiącymi, czego oczekują, ale też co potrafią, nie będą traktowani gorzej niż osoba, która, nie wiem, przepraszam, jest starsza w moim wieku, nie dowozi jakichś tematów, ale że płace są niejawne, no to faktycznie jest duża dysproporcja. Więc ja uważam, że te przepisy fajnie, że wejdą i na pewno spowodują takie usystematyzowanie rynku. Oczywiście widzę też sporo minusów, takie jak konflikty w zespołach. A druga sprawa, no to faktycznie będzie musiało wystąpić jakieś spłaszczenie tych płac. Może zdarzyć się, że tam, gdzie te pensje są niedoszacowane, czy wynagrodzenia, no to będziemy też mieli zjawisko tego odejścia tych talentów do firm, które faktycznie będą dobrze wynagradzać.
Ja może jeszcze zwrócę uwagę tylko na fakt, że duże firmy, korporacje, one oczywiście są przygotowane, mają regulaminy wynagradzania, rozbudowane układy zbiorowe, gdzie tam te widełki są. Ja bym zwróciła uwagę, że jest szereg firm, które nie mają nawet obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, i te firmy bazują na umowach o pracę i w tych umowach o pracę tamtych widełek po prostu nie ma. Dlatego to jest kwestia troszeczkę tego, że te firmy nawet mniejsze, one w tej chwili też muszą przygotować się do tego wartościowania i dla nich to jest ogrom pracy. Zwróćmy uwagę, ciekawa jestem, czy w takim Radiu Gdańsk pracownicy mają regulamin, z którego właśnie wynika pełne wartościowanie stanowisk, prawda? Bo są mniejsze po prostu, mniejsze firmy, gdzie nie ma takiego usystematyzowania, nie ma tego wartościowania takiego jak w korporacjach, gdzie tam na wszystko przecież
tylko pani
są
prezes,
przepisy,
zdarza się często tak, że przychodzi osoba na rozmowę o pracę, pada pytanie, dobrze, to jakie jest pana oczekiwanie finansowe? No i teraz albo się wstrzeli, albo powie na przykład za mało, i pracodawca mówi,
jak
super,
za mało,
osoba,
to nie będę podnosił.
Bardzo mało chce, biorę go. Zastanówmy się nad taką sytuacją, czy ona jest uczciwa. W mojej ocenie to, co teraz nastąpi, to nie jest jakaś tam zmiana HR-owa, to jest zupełnie zmiana pewnej kultury organizacyjnej w naszych przedsiębiorstwach. My wejdziemy na wyższy poziom i faktycznie mówimy, że dzisiaj często pracownicy są takimi współczesnymi niewolnikami. No są tymi niewolnikami właśnie dlatego, że te płace są niejawne i od lat już w, nie wiem, w modelach, w firmach skandynawskich, ta jawność jest.
I sobie dobrze radzą.
I sobie dobrze radzą. I powiem tak, kultura pracy w firmach skandynawskich jest naprawdę na fajnym poziomie i ten dobrostan jest też dużo, dużo większy. I tylko faktycznie my musimy przejść pewną drogę, drogę mentalną, która nas uwolni od takiego...
To jest taka kwestia uczciwości jednak po dwóch stronach.
Ale potrzebujemy trochę więcej czasu na wprowadzenie tych przepisów, proszę państwa, bo my tak mówimy jawność wynagrodzeń, ale jeżeli zagłębimy się, no bo też jestem radcą prawnym, i zagłębimy się w te kwestie, w jaki sposób przygotować właśnie to wartościowanie stanowisk, pamiętajmy, że tam musimy mieć obiektywne, neutralne kryteria, które biorą pod uwagę posiadane kwalifikacje, umiejętności, wykształcenie, wysiłek, tak, zakres odpowiedzialności, tam jest masę kryteriów, które trzeba zweryfikować. Często pracodawcy nie mają zakresów obowiązków, a to jest jakby punkt wyjścia do wartościowania stanowisk, a pracodawcy nie muszą mieć zakresów obowiązków. Prawo tego nie wymagało i mówimy o kilku miesiącach, trzech, tak, jeżeli wejdzie ustawa w życie, żeby to wprowadzić. No, myślę, że potrzebujemy może trochę więcej czasu na tą taką pracę, żeby przygotować się do tego takiego właśnie wartościowania stanowisk, tak? Ja nie mówię, że to jest złe, natomiast musimy po prostu ten czas mieć.
Ale od prace w Unii Europejskiej nad tymi przepisami trwały już od paru lat. Ja pamiętam,
tak,
że my tutaj...
To
nie jest nowy temat. To nie jest tak z dnia na dzień, że w nocy ustawa i nie ma wakacji
legis. To nie jest nocna zmiana. Ja też uważam, że firmy, które dzisiaj mają ten chaos, taki chaos płacowy, to zostanie brutalnie obnażone i największym problemem nie będzie jawność, tylko brak logiki w tych wynagrodzeniach, bo sama jawność, jeżeli będzie logika, no to będzie to taki fundament, żeby zrozumieć, dlaczego dana osoba, czy na danym stanowisku się zarabia tyle i tyle. I wydaje mi się, że wygrają firmy, które faktycznie mają uporządkowany ten model, są transparentne, a będą przegrywać te firmy, które budują cały czas wynagrodzenia w tym modelu takim uznaniowym. Mm-hmm. I jakby wydaje mi się, że ustawodawca miał na celu uporządkowanie tych kwestii.
Bo to też nie jest tak, że Kowalski przyjdzie do szefa i zapyta, ile zarabia i Ksiński, i te informacje dostanie. No tutaj to też nie będzie po nazwiskach, to będzie na zupełnie innej zasadzie. Będzie chodziło o zarobki na podobnym stanowisku. Będzie chodziło o zarobki między też płciami. No, kwestia raportowania na przykład też jest bardzo ważna z punktu widzenia kobiet, jednak ta luka płacowa jest w Polsce też, chociaż w Polsce akurat należy ona do jednych z mniejszych na świecie, bo tam zdaje się u nas jest to około 8%, a w samej Unii Europejskiej jest to 12%, więc my jesteśmy w trochę lepszej sytuacji. Niemniej jednak, kiedy firmy zaczną raportować na ten temat, no będą musiały, jeśli się okaże, że ta luka jest za duża, będą musiały zrobić wszystko, żeby tę lukę zniwelować. Teraz pytanie, w którą stronę to pójdzie? Czy kobietom podwyższą, czy mężczyznom obniżą?
To tak, z mojego punktu widzenia, to co dostrzegam w praktyce, to tak, dostrzegalna jest ta luka, to różnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn rzeczywiście. I idzie to w tym kierunku, żeby podwyższać, nie obniża się, tak? To też jest czasami powód do tego, bo pan mówi, że no jest jakby taki trochę chaos w tych wynagrodzeniach. Trzeba przyznać, że niektóre firmy dopiero teraz dostrzegają, bo porządkują rzeczywiście te swoje wynagrodzenia, że no niektóre stanowiska są właśnie wartościowane w sposób niewłaściwy i rzeczywiście w tym momencie zaczynają porządkować to i dostrzegają, że niektóre osoby zarabiają mniej, inne więcej, a mają de facto to samo stanowisko, więc tutaj, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, to rzeczywiście to jest zauważalne i z tego, co ja widzę, to idzie to w górę. Nie obniża się wynagrodzeń tym, co mają za dużo. Ewentualnie zmienia się im w tym momencie stanowisko, w sensie, że jest jakiś taki awans zawodowy, no bo wartościujemy starszy, młodszy specjalista, tak, kierownik, dyrektor i zaczynamy zauważać te różnice. No jest to na pewno dobry kierunek, natomiast też tutaj kobiety cały czas oczywiście w jakiś tam sposób no dostrzegają fakt, że są gorzej wynagradzane. Zresztą tutaj akurat akurat może dodam, że też jestem w takim zespole Okręgowej Izby Radców Prawnych do Spraw Kobiet i my również tam działamy na rzecz takiej równości kobiet w dostępie do zawodów prawniczych i tam również dostrzegamy pewne takie bariery, które są w ogóle w życiu zawodowym, tak?
Głos od naszego słuchacza, bo tutaj dosyć ciekawą kwestię pan podejmuje, pan Maciej z Gdyni. Dzień dobry, w ostatnim czasie aktywnie uczestniczę na rynku pracy jako kandydat. Ostatnio miałem rozmowę o pracę na stanowisko key account manager w branży OZE. Przed pierwszym etapem otrzymałem informację od HR, że widełki płacowe na tym stanowisku są w wysokości, uwaga, od 8 tysięcy złotych brutto do 50 tysięcy złotych brutto. Moim zdaniem jest to niepoważne i wprowadzone przepisy wydają się kolejnym bublem prawnym. No rzeczywiście, jeżeli jest taka rozpiętość, to nadal ten kandydat nie otrzymuje informacji, która go interesuje, czy w ogóle starać się o to stanowisko, bo może zarabiać od 8 do 50 tysięcy złotych, to jest zdecydowanie zbyt szerokie widełki, więc być może tutaj przepisy w tej materii potrzebują jakiegoś doprecyzowania, bo tak też chyba nie powinno być. Ewa Podgórska-Rakiel, Błażej Kucharski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Ewa Podgórska-Rakiel, wiceprezeska pracodawców Pomorza, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału ITRA Global. Rozmawialiśmy o płacach. Jak człowiek dobrze zarabia, to jest szansa, że będzie mógł zaciągnąć kredyt, żeby sobie kupić mieszkanie i potem przez 30 lat będzie w stanie ten kredyt spłacać. No ale jeśli chodzi o te możliwości, to one bardzo topnieją i nasza zdolność kredytowa generalnie jest coraz mniejsza. No i w związku z tym na potrzeby młodych Polaków wychodzi rząd, jest nowa strategia mieszkaniowa. W tym roku na budownictwo trafi prawie 9 miliardów złotych. Rząd ma zakontraktować budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań. Biorąc pod uwagę środki, które nałożono w 2024 i ubiegłym roku, no to w sumie remonty, budowy obejmą 35 tysięcy mieszkań przez 3 lata. No i ten nowy program, który wczoraj zaprezentowano, on zakłada wsparcie luki czynszowej, najem społeczny, czyli SIM-y i TBS-y, preferencyjne kredyty dla budownictwa społecznego, nieodpłatne przekazywanie gruntów Skarbu Państwa gminom pod budownictwo komunalne i społeczne, także reforma współdzielni i wspólnot, prowadzenie kadencyjności zarządów, jawności umów, ułatwienie uregulowania własności gruntów pod starymi blokami. No i chciałam Państwa zapytać, jeśli to wszystko uda się przeprowadzić, no to wady i zalety, jakie skutki, gdy ta strategia zacznie być realizowana?
To ja może bym tutaj zaczął od takiego też wyjaśnienia, czym jest ta luka cenowa, no bo to też takie pojęcie, które gdzieś tutaj się pojawiło.
Czynszowa.
Czynszowa, przepraszam. Mm-hmm. Czym jest luka czynszowa, bo faktycznie dzisiaj żyjemy w takich czasach, że z jednej strony ta klasa średnia mówi się, że dobrze zarabia, i stać ją na wynajem mieszkania, ale niestety no, za mało zarabia, żeby sobie kupić to mieszkanie.
Nie dostanie kredytu.
I faktycznie nie dostaje kredytu, więc stąd jest takie pojęcie. I powiem szczerze...
To ja jeszcze wejdę słowo, a z drugiej strony za dużo zarabia, żeby otrzymać mieszkanie komunalne.
Tak, i za dużo zarabia, żeby dostać takie wsparcie właśnie w typu mieszkanie komunalne. I co do zasady, ja jestem przeciwnikiem wsparcia takiego szerokiego, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Oczywiście grupy ludzi, którzy faktycznie potrzebują te mieszkania komunalne, socjalne jak najbardziej, bo jednak nie każdy miał takie możliwości startu równe i są osoby, są grupy, które...
Tu mamy 4 miliony rodzin w takiej sytuacji.
I tym osobom trzeba pomóc. Reszta, wydaje mi się, faktycznie powinna tak pracować, żeby umieć sobie poradzić. Program, który teraz przedstawia rząd, w mojej ocenie, to jest też taka bardzo duża w ogóle zmiana, o której już mówimy od długiego czasu, bo faktycznie to jest zmiana, która ma na celu odejście od własności na długoterminowe, pokoleniowe wejście w najmy. I to jest zupełnie inna strategia. My idziemy w kierunku modeli państw zachodnich typu Francja, typu Niemcy, gdzie faktycznie mało kto dzisiaj, można powiedzieć, jest na takiej dużej średniej właścicielem mieszkań. Ludzie wynajmują te mieszkania długoterminowo. To są najmy po 20-30 lat i w tym kierunku to zmierza. Faktycznie troszeczkę włączę swój wątek jako osoby, która się zajmuje doradztwem nieruchomościowym, bo to jako doradcy obserwujemy już od wielu lat, że fundusze inwestycyjne włączyły tego switcha i dzisiaj nie inwestują w projekty biurowe, w projekty retailowe, tylko faktycznie w tak zwane te PRS-y, czyli mieszkania na wynajem. I dzisiaj cała dyskusja idzie o to, gdzie, jak budować i jakie projekty, ile jednostek, unitów kupować, żeby one się wynajmowały.
I co ten też program nie jakby... jest dobre, bo jeśli dojdzie do monopolizacji rynku, to ceny najmu będą wysokie.
Tak, ceny najmu będą wysokie. Oczywiście tutaj państwo chce zagwarantować niski kredyt, bardzo preferencyjny, żeby można było wspierać realizację tych projektów, żeby te projekty były tańsze. Też pojawia się takie podejście, że każda złotówka zainwestowana w ten projekt przełoży się na 2,5 złotego w naszym PKB, co wydaje mi się nie do końca, czy ryzykownym stwierdzeniem, bo w mojej ocenie w tej jednej złotówce zaangażowanej bardzo dużo będzie też udziału wydatkowania na jakieś kwestie administracyjne niż faktycznie na ten rozwój deweloperski. Największe wady, jakie bym tutaj widział, to faktycznie, że ten program jest bardzo mocno rozproszony też. Tam jest wiele ustaw w wielu ministerstwach i wydaje mi się, że będzie duży chaos wdrożeniowy. I ta skala, właściwie brak tej skali finansowej przy takich potrzebach, jakie jest, bo te kwoty, które są, czy liczba tych projektów, to właściwie jest bardziej symboliczna niż realnie rozwiąże problem. No i też się obawiam, tutaj powiem, i widzę duże ryzyka z egzekucją, czy w ogóle będziemy w stanie doprowadzić do finału realizacji tego projektu mieszkaniowego.
Tak, Ewa Podgórska-Rakiel. No to tu też właśnie obawiam się tego, czy faktycznie jesteśmy w stanie doprowadzić do finalizacji, dlatego że te pomysły, one oczywiście są bardzo fajne, wspieranie tego budownictwa komunalnego.
Ale społecznego przede wszystkim, społecznego. Przecież spółdzielnie mieszkaniowe, natomiast SIM-y, TBS-y,
obawiam się
tego,
trochę, że
to u nas umiera.
Te ceny wcale nie będą takie niskie i takie zachęcające i że nadal będzie kłopot z tym, żeby uzyskać takie mieszkanie, dlatego że już w tej chwili też jest wiele kontrowersji, nie każdy ma możliwość właśnie najmu takiego długoterminowego. Nie wiemy też do końca, jak po iluś tam latach będzie wyglądała kwestia przejęcia takich mieszkań, tak? Bo to jakby jesteśmy w fazie tego cyklu. Nikt nie oczekuje zapewne tego, że młody człowiek kończy 18 lat i będzie miał prawo do mieszkania. Myślę, że cała ta idea, że ten człowiek młody w jakiś tam sposób musi się dorabiać, ona jednak powinna zostać, żeby docenić to, na co się zarobiło. Natomiast na pewno nie powinno być tak, że ludzie w ogóle nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie, a w tej chwili sporo osób rzeczywiście ma kłopot z zakupem. Natomiast no, z drugiej strony deweloperzy oczywiście oferują mieszkania, dużo się tego buduje i jednak w jakiś tam sposób te mieszkania znikają z rynku. Tak? One nie stoją w długim okresie czasu, czyli ktoś je jednak kupuje. Myślę, że deweloperzy mają się dobrze. Sam program oceniam pozytywnie i jestem za tym, żeby tego typu programy były realizowane. A jak to wyjdzie w praktyce, no to zobaczymy.
A ja dodam jeszcze jeden ważny wątek, który i tu powiem też Państwu, jakby urodził mi się w głowie po rozmowie z prezesem Dom Development. Pozwolę sobie też na taki komentarz, bo faktycznie rozmawialiśmy na temat rynku mieszkaniowego ostatnio. I trzeba zwrócić jedną uwagę, że to, co dzisiaj robi państwo, to tak naprawdę z jednej strony wychodzi z takim programem, a z drugiej strony zabrania takim zwykłemu Kowalskiemu, czy chce ograniczać mu inwestowanie w zakup dodatkowego mieszkania pod wynajem, gdzie to mieszkanie pod wynajem często
jego ale nie ma takiego prawa jeszcze.
Jeszcze nie ma, ale już jest coraz bardziej jest ograniczany najem takich osób indywidualnych na rzecz najmu instytucjonalnego. Czyli ten program, o którym teraz mówimy, jest programem instytucjonalnym. A idzie to też w kierunku ograniczenia najmów indywidualnych, żeby my jako mieszkańcy, takie poszczególne osoby, nie miały takiej specjalnej możliwości takiego najmu robić. Ale jak się zastanowić, dlaczego dzisiaj ludzie kupują jako aktywo sobie dodatkowe mieszkanie, żeby je wynajmować, to problem jest większy, bo to mieszkanie ma służyć jako takie zabezpieczenie na emeryturę, bo dzisiaj sobie wszyscy zdajemy sprawę, że te emerytury na tyle są niskie, że będzie nam ciężko później, już w wieku po skończeniu pracy, normalnie funkcjonować. Więc każdy chciałby mieć swoją własność, a ten program przestawia tą troszeczkę, tą wajchę w kierunku to, żebyśmy nie mieli tych własności.
A nie sądzi pan, że on jest po prostu uzupełnieniem, bo w tej chwili tak naprawdę dla młodych ludzi jedynym wyjściem to jest kredyt i kupno mieszkania. Gorzej, jeżeli ktoś tej zdolności kredytowej nie posiada, a z drugiej strony, no fajnie by jednak moim zdaniem było, gdyby były możliwości czy to TBS-y, czy SIM-y, właśnie wsparcia tego budownictwa społecznego, bo ja nie mówię o komunalnym. Pan tutaj bardziej mówi właśnie o komunalnym takim i socjalnym, a ja mówię o innych możliwościach. SIM-y i TBS-y. I to akurat tam też musi być jakiś wkład w to, żeby takie mieszkanie uzyskać i je posiadać, czy w nim mieszkać. O to mieszkanie wtedy i okolice się dba, bo ten wkład i to właśnie dotyczy tych 4 milionów rodzin, które są w tej luce czynszowej. Czyli za dużo zarabiają, żeby mieszkać w mieszkaniach komunalnych, socjalnych, a zdecydowanie za mało, żeby mieć, otrzymać kredyt po to, żeby kupić swoje własne mieszkanie. Więc tutaj ta noga jest bardzo potrzebna. Tak, to nie myślę, że ona ma zastąpić rynek komercyjny, tylko ma być tą taką jedną z czterech nóg krzesła.
W mojej ocenie jest to program, nie jest to program budowy mieszkań, bardziej jest to próba zmiany modelu z własnościowego na czynszowe. Na szczęście na razie jest to w takiej skali pilotażu i dotarłem jakiś czas temu też do badań CBOS-u, przepraszam bardzo. I faktycznie ponad 50% respondentów, Polaków, cały czas jest za posiadaniem własności, a poniżej 40 czy około 40% akceptuje najem.
To jest taka mentalność nasza, to jest taka jeszcze nasza, polska.
Ale ta mentalność też, podkreślę, wynika z tego, że my się obawiamy, co będzie na staż. Chcę mieć jakiekolwiek zabezpieczenie w postaci własnej własności, tak, żeby ją dysponować, że później może ją sprzedać, a może ją wynajmować, jeżeli nam się uda coś innego zrobić. A może kupić z dużego mieszkania dwa mniejsze i jedno wynajmować.
Ale jeśli ludzie będą mieli możliwość wyboru, to chyba dobrze. Ja myślę, że i tak zdecydowana większość Polaków jest spragniona własności i będzie robiła wszystko, żeby na koniec tę własność mieć. Ja też wychodzę z założenia, że jest to zdecydowanie dużo lepsze dla ludzi i jest to bardziej bezpieczniejsze, jest to zawsze własny kawałek dachu nad głową.
Tylko pytanie, czy deweloperzy przez takie programy nie zmienią swoich modeli biznesowych, nie będą realizowali projektów pod wynajem instytucjonalny, a nie będą budować budynków mieszkalnych pod sprzedaż czy pod zakup dla mieszkańców.
Ja myślę, że zawsze jednak będzie popyt na wszystko. Chyba bym się nie obawiała tutaj takiego kierunku. Natomiast też pan tutaj wspomniał właśnie o tych takich mieszkaniach na wynajem. Myślę, że też tutaj się troszeczkę zmienia w Polsce, jadąc za granicę. Widzimy gdzieś tam w Hiszpanii, we Francji, tak, we Włoszech te mieszkania, gdzie wynajmowane są dla turystów. Jest tego tak dużo i myślę, że wiele osób, które mieszka w okolicy tych właśnie wynajmowanych lokali, ma z tym problem.
Ale również w Gdańsku już to się dzieje.
I tu się to zaczyna dziać. Właśnie chcę do tego nawiązać, że osoby, które mają pieniądze, kupują dodatkowe mieszkania na wynajem i to się zaczyna dziać. I tu się obawiam, że to może troszeczkę być problematyczne też dla nas, bo pewne dzielnice zaczynają być takie stricte pod wynajem.
Tak, ten krótkoterminowy i powiem szczerze, że mnie się też nie podoba, że w mojej klatce co chwilę ktoś się zmienia, ktoś coś zepsuje, nie wiadomo kogo obciążyć odpowiedzialnością za to. I przestaje się czuć bezpiecznie u siebie. To też należy ograniczyć.
Tylko, że
albo ucywilizować.
Ten wątek, który teraz jest właśnie podejmowany, on jest dokładnie skorelowany z tym, co powiedziałem kilka minut temu, jeżeli chodzi o te mieszkania na wynajem. Z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, czy z danych od deweloperów wynika, że to nie jest tak, że przychodzi ktoś bardzo majętny inwestor i kupuje w paczkach po 5-10 mieszkań. Najwięcej takich sprzedawanych mieszkań u deweloperów to są poszczególne osoby indywidualne, które biorą kredyt i kupują sobie to jedno mieszkanie pod wynajem, które właśnie ma być zabezpieczeniem kapitału na przyszłość. I z jednej strony jest to uciążliwe dla mieszkańców, bo mówimy w tych takich dobrych lokalizacjach centralnych, gdzie dzisiaj przyjeżdżają turyści, ciężko się żyje na co dzień, a z drugiej strony to jest realne naprawdę zabezpieczenie na emeryturę dla tych ludzi, którzy obawiają się swojej przyszłości.
No i mamy rację, kontra rację. I teraz czyja jest ważniejsza? Trzeba to wszystko jednak ucywilizować. No, niestety, tak się nie da.
Jadąc turystycznie do innego kraju, cieszymy się, że możemy wynająć, prawda, apartament w samym centrum miasta. A z drugiej strony, mieszkając w centrum miasta w Gdańsku, na przykład nie chcemy mieć turystów obok siebie, bo w jakiś tam sposób naruszają nasz mir.
Z drugiej strony mamy też branżę hotelarską, która jest świetnie przygotowana. U nas też bardzo dużo nowych hoteli powstało i dla nich takie mieszkania w blokach, na osiedlach są dużą konkurencją. Ja korzystam z hoteli, jak wyjeżdżam za granicę. Natomiast może należałoby w takim razie, jeżeli ktoś chce sobie kupić w celach inwestycyjnych mieszkanie, a nie takie normalne w bloku, gdzie ludzie mieszkają, to bardzo proszę, niech powstaną jakieś wydzielone dzielnice specjalnie pod turystów i kupujemy tam sobie mieszkanie, nie wiem, 28-metrowe, bo taka jest chyba minimalna, bo już nie będę wspominała o mikrokawalerkach, które łamią prawo u nas. I bardzo proszę, 28 metrów kwadratowych specjalnie na wynajem w dzielnicy, która jest nastawiona na turystów. Tam właśnie powstaje cała infrastruktura, która jest zdefiniowana pod turystów i jak najbardziej tak, ale drugie mieszkanie w bloku, obok i tak dalej, w klatce, to nie. I ja jestem absolutnie przeciwna temu.
A tylko w centrum miasta w Gdańsku już nie stworzymy takiej dzielnicy, prawda?
Ja bym to jeszcze zwrócił na jedną...
No, młode miasto mamy
na
jeszcze.
Na jeden aspekt uwagę, który chyba w ogóle nie wybrzmiał, ale wydaje mi się, że on jest dosyć istotny. Mianowicie ten program też zakłada i w mojej ocenie on może być kluczowy i mocno jest niedoceniony, to znaczy uwolnienie też wielu gruntów pod tego typu projekty, co zwiększy podaż gruntów. Pewnie będzie większy powrót do tego użytkowania wieczystego, a wydaje mi się, że dzisiaj ceny nieruchomości tak wysokie też wynikają z tego, że jest cały czas za mało gruntów pod mieszkania.
To dobra prawda i tutaj też grunty mają być uwolnione, ale pod budownictwo zdaje się społeczne, TBS-y i tak dalej. Więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, wiceprezeska pracodawców Pomorza, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału ITRA Global. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Miłego dnia.
Ludzie i pieniądze.